Miłość do Warszawy to mamy w genach i czasami jadę z mężem do Łodzi na groby i do teścia i do Łodzi na groby, bo tam jest pochowana moja teściowa. To Maciek tylko zawsze mówi, tylko nic nie mów, że jesteś z Warszawy. A co, nie wolno? Ja to mówię, że jestem pluskwa warszawska, z czwartego pokolenia warszawiak, co się podobno rzadko zdarza, bo mój pradziadek pracował w fabryce parowozów na Kolejowej, babcia się urodziła w Warszawie, rodzice się urodzili w Warszawie, strysiu, no cała rodzina, jesteśmy warszawską rodziną. Wszyscy mamy, oprócz jednej z naszych sióstr ciotecznych, wszyscy mamy drugą połowę słoika. Ja mam łodziaka męża. Moje koleżanki w szkole jeździły do babci na wakacje, to ja mogłam pojechać z Piwarskiego na Poznańską, czyli z Dolnego Mokotowa do Śródmieścia. I to był mój wyjazd na wakacje do babci.
No a co to znaczy, że jest pani pluskwą warszawską?
Mój tata zawsze tak mówił, że jesteśmy pluskwy warszawskie. Nie wiem, dlaczego tak uważał, ale zawsze mówił tak.
Że się przyłączacie?
Nie, że jesteśmy, no tu jesteśmy tutaj i nas nikt nie ruszy. Ja jakbym miała, jakby mi powiedzieli, że możesz się przenieść do każdego miasta, jaki sobie wymarzysz. Nie, ja zostaję w swojej Warszawie, tylko po tej stronie Wisły. Nie ma tego pokolenia, które przeżyło wojnę. Czasami pytam się jeszcze w rodzinie, no to wiesz, chyba tak było. Wiesz, ja nie pamiętam. No trzeba było się wcześniej zapytać albo babci Jadwigi, albo ciotki Władki, jak mówią siostry mojego taty. No i tak wiele rzeczy po prostu zostało zapomniane.
Warto zapytać, a potem zapisać te historie.
Ale to trzeba było zrobić wcześniej, teraz to już się nie wróci. Trzeba było to zrobić, jak tata nie był po udarze i jeszcze bardzo wiele rzeczy pamiętał. Ja się wychowałam na Poznańskiej 11. Wiem, że tam była studnia, do której przychodzili z całego Śródmieścia w moim mieszkaniu, bo ja mieszkałam na Poznańskiej 11, mieszkania 34, nad ciocią Krysią. Tam był szpital i tam była sala operacyjna, dlatego mieliśmy bardzo zniszczony parkiet. Drzwi, które były wahadłowe. Moja mama to potem zlikwidowała, ale to widocznie było potrzebne do tego, żeby... Bo kiedyś to był biurowiec jeszcze częściowo przedwojenny, bo ten dom jest z 1932 roku.
Czyli w czasie powstania była tam właśnie
tak,
sala operacyjna.
Tak, w czasie powstania tam był szpital i tam była sala operacyjna. Po lewej stronie jest taki jeden garaż, tam były zwłoki, prosektorium. Mój tata... Był stary policjant, całe życie pracował w kryminalnej, zajmował się bronią. Mama pracowała jako fotograf w Instytucie Leśnictwa, robiła filmy z Puchalskim. To był taki reżyser, który robił w latach, w koniec 50., latach 60., jak mama pracowała tam, filmy o przyrodzie. Władysław Balusz. Kiewicz plus Franciszka. Oni mieli trzy córki. Władysława. Potem wyszła za... I tutaj jest Zygmunt Schulz. To są moi dziadkowie. Oni mieli dwóch synów, Leszka, czyli mojego tatę, Leszka i Jerzego. No i potem jestem ja, mąż Maciej Tesławski i my mamy dwóch synów, Bartosz i Marek.
Plac Męczenników Warszawskiej Woli, ulica Karolkowa, kilkaset metrów od ulicy Chłodnej.
Mój tata z babcią i ze swoimi pradziadkami mieszkał na Chłodnej, skąd pradziadka zabrali. Nawet tutaj jest ta ulica Chłodna 35, I jest tam zrobiona taka tablica, że tam było zabrane tyle i tyle osób. Dlatego zapalimy znicz.
Czyli tam się spotykaliście, tam chodziliście ze zniczami na Chłodną?
Nie, tu. Tu, tylko tu nie ma tego, tu nie ma tego miejsca, gdzie był rozstrzelany. Bo tak dziadek zawsze mówił. Oni tylko tutaj zrobili taką gdzieś taką inną tablicę. Tego w ogóle nie było. Paluszkiewicz pracował przed wojną w fabryce parowozów na Kolejowej. Pamiętam, jak jeszcze byłam mała, jechaliśmy Kolejową, tam był przód kolei. Ja nie wiem, czy ona jeszcze jest, ale chyba jest, jak tam się jedzie. Dziadek chyba był takim łącznikiem całej tej rodziny, bo wiem, że na przykład w czasie wojny tata miał 7 lat, jak się rozpoczęła wojna. No to szkoły były już zamknięte. Dziadek z ojcem moim siedział praktycznie codziennie i uczył, on go uczył liczyć, pisać, czytać. Książka, na której się nauczył czytać, to była ukochana książka jego dziadka, czyli dziadka Władysława, i nauczył go czytać na lalce. Mówi, że dziadek mu wystrugał patyczek, siadali wieczorem po południu, otwierali dużą, taką ładnie wydaną książkę i mówi, patyczkiem zaczynałem sylabizować. I to była jego ukochana książka do końca życia. Zresztą nawet mu włożyłam lalkę, co prawda nowe wydanie, ale na ostatnią drogę. Wrzuciłam tacie lalkę. Tata kiedyś mi pokazywał, mówi, zobacz, to jest to podwórko, tutaj chodziłem z dziadkiem, zawsze gdzieś ten dziadek u niego zawsze był. A to, że dziadek go nauczył wkręcać, wbijać gwoździe, to był dziadek. No on miał 12 lat, jak dziadek zginął. To już był takim większym chłopcem, więc on mówi, że bardzo chętnie mu pomagał. Właśnie zawsze jakiś warsztacik. I do końca życia mój tatuś miał warsztacik. Ale wszystko potrafił zrobić.
Czy ma pani zdjęcie pradziadka?
Nie mam, nie znalazłam. Było takie zdjęcie w takim jak gdyby śmiesznym takim surducie. Dziadek miał takie dosyć sumiaste wąsy, bardzo ładną, dużą, taką grubą, gęstą czuprynę. Zresztą tak trochę przypomina mojego tatę. Gdyby żył jeszcze mój tata, to bym znalazła. Ale ja likwidowałam mieszkanie i ja to po prostu włożyłam w jeden karton i nie bardzo wiedziałam, w który. Przystojny starszy pan, dosyć drobny, takiej raczej drobnej budowy ciała, ale bardzo ładny rys twarzy.
Z kim pani dzisiaj jest?
Z moim młodszym synem.
Co macie państwo ze sobą?
Symboliczny kwiatek i znicz, że pamiętamy o nich. Zapałki. Bo mnie to się kojarzy z dzieciństwem, kiedy zawsze jeździłam tu z tatą.
Czy mogę prosić pana o odczytanie tych właśnie chociaż kilku adresów?
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że najważniejszym z nich, przynajmniej dla mnie, jest Chłodna 35, bo już to tam właśnie mieszkał mój dziadek.
Prawdziadek,
ale mój dziadek też w dzieciństwie. Staram się honorować to miejsce każdego roku, ponieważ jest to kwestia wartości, w jakich zostałem wychowany. Tutaj rzuca się w oczy Górczewska 52, gdzie mamy 12 tysięcy ofiar. Górczewska 5, 7 i 9, 2 tysiące osób. Co jest też okropieństwem, to Bema 57A tam spłonęło żywcem 100 osób. Górczewska 15 spalono żywcem wiele osób.
I Leszno 30, gdzie był szpital, gdzie zostały ranne i dzieci, i personel szpitala. To jest 200 osób, czyli po prostu zlikwidowano szpital z dziećmi i z personelem.
W trakcie masakry, w której punkt szczytowy przypadł w dniach 5 i 7 sierpnia 1944 roku, zamordowano od 30 tysięcy do 65 tysięcy cywilnych mieszkańców Woli. Była to największa jednorazowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej. Żaden ze sprawców ludobójstwa dokonanego na Woli nie został po wojnie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. ukrywających się w piwnicach cywilów zabijano przy użyciu granatów. Dochodziło także do zakłuwania bezbronnych magnetami, zakopywania rannych żywcem, roztrzaskiwania głów niemowlętom, czy wrzucania małych dzieci wraz z matkami do płonących budynków. Nie jestem w stanie pojąć potęgi tego bólu, jaki odczuwali ci ludzie.
Archiwum Polskiego Radia. Fragment audycji Feliksa Kidawy. Ludzie, mury, płomienie. Powstanie warszawskie.
Jeśli kiedykolwiek ktoś miał jakieś fantastyczne sny, czy czytał jakieś fantastyczne bajki o jakimś piekle, nie piekle, no to my możemy powiedzieć, żeśmy naprawdę w piekle byli. Nieba nie było widać. Widać było tylko i wyłącznie płomienie, które zlewały się nad nami. Nie wiedzieliśmy, czy z tego piekła wyjdziemy. No ale jedna była tylko myśl przewodnia. Wyjść, wszystko jedno jak zginąć. Zginąć od kuli niemieckiej, ale nie zginąć, nie palić się żywcem.
Fragment reportażu Urszuli Żółtowskiej. Zbrodnia nieukarana.
Tak niewielu ludzi wie o tym, co się działo na Woli w czasie powstania. A właściwie przy każdym przystanku tramwajowym na ulicy Wolskiej jest krzyż, na którym jest napisane, że Niemcy w tym miejscu albo tuż obok rozstrzelali albo spalili zwłoki tylu a tylu osób. Jest dokładna data dzienna albo kilka dat dziennych, bo niektóre miejsca egzekucyjne służyły Niemcom przez całe powstanie.
To są notatki dr Misiewicz 1 sierpnia. Tu się znalazła, przyszła z domu do szpitala. Kończą się na 5 sierpnia.
Od rana piękna pogoda. Od czasu do czasu słyszymy warkot samolotu. W izbie przyjęć cicho, załoga szpitala i chorzy mało rozmawiają o wydarzeniach. Dyżurni w izbie przyjęć w chwilach bezczynności z zapałem grają w inteligencję.
Na tych krótkich uwagach urywa się w sobotę 5 sierpnia 1944 roku zachowany tekst rękopisu dr Janiny Misiewicz.
Fragment reportażu Marcina Pośpiecha, Wola 44.
Nagle otwiera się okno na trzecim piętrze. Żołnierz stoi z moim młodszym kolegą w rękach, dosłownie w rękach, i wyrzuca go przez okno. No może był 2 lata młodszy ode mnie, ja miałem 7 lat, więc on może miał 5 lat, tak. A chłopak złapał go w ostatniej chwili za klapę munduru i to tak mocno, kurczowo, że urwał mu. I z tymi klapami spadł na bruk, chwilę drgania i nie żyje.
Na przykład nie wiem, czy dziadek był powstańcem, czy nie był. Nikt mi nigdy o tym nie powiedział. Kto był w konspiracji z rodziny? Nie wiem. A na pewno byli. Bo jeżeli ciotka Jadwiga woziła bibułę w wózku, wożąc malutką Alę, to znaczy, że nie był to człowiek z ulicy. Czyli musiała coś robić, ale głośno się o tym nie mówiło. A to wszystko potem zabrała po prostu ze sobą do grobu. Nigdy nie poszłam do IPN-u i nigdy nie sprawdzałam tego. Nigdy mi to nie było potrzebne. Nie wiem, dlaczego został rozstrzelany. Czy był wzięty z domu, czy był wzięty z jakiejś łapanki. Tego nie wiem. I tego mi nigdy tata nie powiedział. Powiem szczerze, mnie to tak trochę od momentu, kiedy z panem zaczęłam rozmawiać, zaczęło mnie to tak irytować trochę, że nie wiem. I podejrzewam, że po dzisiejszej rozmowie ja sobie któregoś razu pójdę do tego IPN-u i spróbuję tego poszukać. Może gdzieś jakiś ślad znajdę. No bo nie ma grobu dziadka.
Pradziadka.
Pradziadka. No ale zawsze było, zawsze mówił, że dziadek Paluszkiewicz i to było po prostu, że dziadek. Zawsze był znicz tu, gdzie został rozstrzelany. Bo to było ostatnie miejsce, gdzie był dziadek.
Ktoś go widział?
Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, skąd na przykład wiedzieli, że tam był rozstrzelany. Tego nigdy dziadek mi nie powiedział. ani babcia. Wiem, że tata zawsze tam jeździ, mówi, tu był rozstrzelany dziadek, mój dziadek. Tak naprawdę to najczęściej to ja jeżdżę na te wszystkie cmentarze. Ola się ze mną nigdy nie zgadza, mówi, po co ty tam jeździsz, oni tak nie żyją. Jak mam doła, to mam dwa miejsca, do których chodzę. Jak mam trochę więcej czasu, to jadę do mamy, a jak mam mało czasu, jadę do księdza Jerzego Popiełuszki. Ja byłam w duszpasterstwie Akademii Medycznej i byłam u Popiełuszki, dzieci Popiełuszki, jak on nas nazywał. Myśmy do niego nigdy nie mówili proszę księdza. Myśmy do niego mówili szefie. Ale jak już się szło do niego i mówił proszę księdza, to się pytał, a co się stało? Więc jak myśmy chodzili na spotkania do tego dolnego kościoła, wtedy u Stanisława Kostki, tam gdzie jest pochowany. Powiem panu, że jak wchodzę na teren parafii, to zawsze odwracam się w lewą stronę i patrzę, czy się świecą okna w jego okna. Tam jest taki dom, gdzie mieszkają księża i na pierwszym piętrze jego okna były. Serdeczny dla wszystkich, bardzo, bardzo pomagał. Bardzo przeżyłam jego śmierć. Zresztą myśmy wszyscy bardzo przeżyli jego śmierć.
Zawróć. Następnie skręć w prawo.
Cmentarz Powstańców Warszawy.
Tak. Tu po prostu wszystkich zwozili.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja poproszę dwie białą i czerwoną lampkę.
Patriotycznie.
Patriotycznie będzie, tak. To jest po 5 i po 5. Okej.
A czy udało się jakieś zdjęcia wziąć?
A nie, bo zapomniałam. Pomagam swojej przyjaciółce w pracowni florystycznej. To jak już jestem na danym cmentarzu, a jest ktoś z mojej rodziny tam, no to wtedy już pójdę i zapalę mu lampkę przy okazji. Jakbyśmy chcieli się z nimi spotkać, jak po prostu nam brakuje tych ludzi. Tej osoby, do której można było przyjść, powiedzieć, że jest mi źle, że coś się dzieje, że pochwalić się, tato, Marek zrobił licencjat, tato Bartek zrobił studia podyplomowe. Ja jak idę na cmentarz, to ja tak siadam i właśnie zaczynam do nich z nimi gadać, wiesz. A Bartek to, a kupili mieszkanie, a to. Po prostu tak jakby byli. Mnie tego brakuje. Ja jestem taka, nie wiem, czy mnie tak wychowano, ale jakoś tak mam. Pierwszego i 31, pierwszego i drugiego w Zaduszki jest bardzo dużo światełek. Jednak ludzie pamiętali, że rodziny mieszkały tutaj i rodziny ginęły. I potem można przeczytać, jakie są ulice, jak się nazywali, ale również jest ileś nieznanych osób.
Ktoś od państwa z rodziny?
Chyba nie.
O nazwisko Schulz.
Schulz, ale nie, nie, to na pewno nie. Hania Schulz żyła 6 lat. Fryzura zrobiona, bo ona idzie na cmentarz. Tego już może tak bardzo nie widać na tych dużych cmentarzach, ale w małych miejscowościach, na wsiach jest to postaw się, a zastaw się. Jak gdyby chyba traktujemy to 1 listopada obowiązek, że trzeba się pokazać, trzeba być, a bardzo przykre jest, jak się patrzy na te groby, do których nikt nie chodzi. Koło grobu moich rodziców jest taki grób, gdzie zawsze jakiś tam kwiatek, jakieś coś zawsze stawiam.
Ale nie ma pewności, że na pewno tutaj jest pani pradziadek pochowany.
To znaczy, podobno tu zostały zabrane wszystkie te zwłoki. I prawdopodobnie tu jest pochowany jako bezimienny. Palą się te wielkie pochodnie. Jak jest tak już mrok, kiedy ten cały bruk warszawski, bo to jest jak gdyby bruk warszawski, te kamienie, pali się, jest zapalony, jest taki dywan ze zniczy i pali się i szumi ten ogień. I wtedy człowiekowi robi się miękko.
Widzę tutaj też napis: polegli niepokonani.
Ten pomnik jest przepiękny. Człowiek z przeciętą klatką. Podobno to cięcie ma kształt nie prosty, tylko tak jak biegnie Wisła. Przynajmniej tak powiedziała ciotka.
Ta tarcza, która symbolizuje obronę. Od razu można zauważyć, że powstańcy nie atakowali, tylko się bronili. Myślę, że to właśnie symbolizuje ta tarcza. Jednakże mimo że Polak, widzimy, że jeszcze próbuje ostatkiem sił utrzymywać się.
Powstańcy byli niepokonani. Mimo że tylu ich poległo, ale pamiętamy i będziemy pamiętać chyba zawsze. Przynajmniej my, warszawiacy.
No, a chcieliby państwo, żeby gdzieś tutaj na tym cmentarzu jednak pojawiło się nazwisko pradziadka Władysława?
Nie. Mnie się wydaje, że to jest już po prostu historia. Teraz to Marek wie, jak się prapradziadek jego nazywał, ale bo jeździ ze mną na Brudno, tam gdzie jest pochowana prababcia moja i gdzie kiedyś był symboliczny grób dziadka. A tak podejrzewam, że mój starszy syn może nawet nie pamiętać, że nazywał się Paluszkiewicz.
Myślę, że byłaby to już walka z wiatrakami. Wydaje mi się, że zostawienie tego tak, jak jest teraz, jest dobrym pomysłem. Nie trzeba w to ingerować, po prostu pozwól mi spać spokojnie.